W aktualnościach dnia pani profesor Krystyna Pawłowicz. Szczęść Boże, pani profesor.
Szczęść Boże, szczęść Boże.
Pani profesor, zacznijmy może od innego profesora, mianowicie jego magnificencji, rektora Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, pan profesor Andrzej Lesicki, który wydaje oświadczenie i pisze w nim między innymi tak. Niepokojem napawa fakt, że i hierarchowie Kościoła katolickiego biorący udział w sporach ideologicznych wokół zjawiska określanego skrótem LGBT używają mowy nienawiści, która może być odbierana jako nawoływanie do zwalczania osób o innych poglądach czy odmiennej orientacji. Pan rektor zabrał głos w tej sprawie, pisze o języku nienawiści. No i niepokoi się, że księża biskupi Kościoła katolickiego mogą także takim językiem się posługiwać. Jak pani profesor odczytuje to oświadczenie, fragment tego oświadczenia oczywiście.
Tak jest, to jest można powiedzieć właściwie element czy dowód na to, że środowiska akademickie, nie chcę powiedzieć, że wszystkie w Polsce, ale większość są uległy procesowi zlewicowania ideologicznego. Chcę też powiedzieć, że środowisko uniwersyteckie uniknęło lustracji i pamiętam po uchwaleniu ustawy na moim wydziale macierzystym, na wydziale prawa, większość zbuntowała się pracowników naukowych, odmówiła wzorem profesora Geremka, który był wówczas europosłem, odmówił poddania się lustracji i jego śladem poszły, wiem, że poszli profesorowie naszego Wydziału Prawa z Warszawy, Uniwersytetu Warszawskiego, zaledwie kilkanaście osób, w tym był pan profesor już nieżyjący świętej pamięci Andrzej Stelmachowski, pani profesor Korzycka, ja i jeszcze już kilka osób, już nie pamiętam w tym momencie nazwisk, sprzeciwiliśmy się temu i zażądaliśmy przeprowadzenia lustracji i wysłaliśmy sami swoje oświadczenia lustracyjne. Ale krótko mówiąc, temu aktowi lustracji odmówili poddać się przedstawiciele czy pracownicy innych wydziałów prawa. Wydziały, nie tylko wydziały prawa, uniwersytety w ogóle, jeśli się przyjrzymy bliżej, sprzyjają w większości swojej opozycji, zajmują stanowiska polityczne, rady wydziałów różnych, wydają uchwały antyrządowe i tutaj to, z czym mamy do czynienia z przypadkiem ogromnej hipokryzji, dlatego że akurat Wydział Uniwersytet Adama Mickiewicza był, zdaje się, miejscem, które gościł pana premiera, byłego premiera Tuska, któremu użyczał tutaj sali i składał wielkie hołdy, co oczywiście niezwykle zawstydzić powinno Senat, który powinien być apolityczny, który był miejscem kolejnych ataków antyrządowych. Prezes, były premier na Uniwersytecie Warszawskim dał popisy, wyjątkowe popisy razem ze swoim tutaj współtowarzyszącym mu panem Jeżdżewskim, który w sposób absolutnie niedopuszczalny, nienawistny, w zasadzie karalny, bo to było szczucie z Uniwersytetu na Kościół. Uniwersytet Adama Mickiewicza udzielił gościny premierowi, który w podobny sposób antyrządowo się zachował. Senat siedział, klaskał na antyrządowe wystąpienia i można powiedzieć, że co najmniej Wydział Prawa, Uniwersytet Adama Mickiewicza ustami swojego rektora, traci twarz. To jest kolejny uniwersytet, który traci twarz, który włącza się w ataki polityczne, włącza się w atak, to są ataki i antyrządowe, ale również antycywilizacyjne. Profesorowie, a zwłaszcza rektorzy, powinni co najmniej znać konstytucję, która wyraźnie mówi, że Polska ufundowana została i ma obowiązek bronić chrześcijańskiego systemu wartości. Skoro tak konstytucja mówi, to znaczy, że musi bronić również dekalogu, musi bronić nauki społecznej Kościoła, a co najmniej, jeśli nie oficjalnie, nie bronić aktywnie, to chronić w taki sposób, żeby nie dopuszczać, żeby na terenie ośrodków akademickich atakowano w sposób bezprzykładny, nienawistny Kościół. Tego samego dopuścił się pan rektor, dlatego że dał jednocześnie dowód swojego nieuctwa, tak mogę powiedzieć, dlatego że wystąpienie arcybiskupa Jędraszewskiego było wystąpieniem i oceną o charakterze ideologicznym. Arcybiskup nie mówił, że jest zarazą pani Spurek, pan Biedroń i całe to towarzystwo, które okupuje i włada niestety wulgarnie ulicami miasta, tylko powiedział, że Marsi z koloru czerwonego zmienił swoje barwy na tęczową i ma prawo każdy do takiej oceny, a zwłaszcza osoba duchowna, która ma obowiązek zwyczajnie bronić swej wiary. I to oczywiście skompromitował wystąpienie pana rektora, nie tylko skompromitowało jego jako człowieka o pewnej kulturze, który powinien się pewną kulturą i wiedzą na temat systemu, chociażby systemu religijnego swojego własnego państwa wykazać, ale jednocześnie skompromitował się jako skończony lewak, dlatego że naruszył również drugą zasadę pan rektor, mianowicie naruszył zasadę apolityczności uniwersytetów. Dlatego, że wyraźnie włączył się do polityki, atakując, to jest takie zastępcze atakowanie, bo zarzucają te środowiska lewackie, że Kościół teraz właśnie wspólnie z rządem, z PiS-em, no niby organizują jakieś seansy nienawiści wobec tych osób zaburzonych seksualnie, chorych po prostu, które powinny się leczyć. Kościół broni, to jest obowiązek Kościoła i tutaj wierzący nie mają najmniejszej wątpliwości. Nigdzie nie padają żadne nazwiska. Mowa jest zawsze o ideologii. I tu chcę powiedzieć, że bardzo ja jestem osobiście zmartwiona. Jestem już wprawdzie na emeryturze, ale nigdy nie, znaczy zawiedziona jestem z dwóch powodów. Po pierwsze, że nigdy nie doprowadzono, nie udało się doprowadzić i to mi się wydaje nie tylko środowiska wymiaru sprawiedliwości, ale również uniwersyteckie powinny przejść taką oczyszczenie, bym powiedziała, ale tu nawet powiedzmy już osoby są stare, być może są już na emeryturze, ale ślady, ich wychowankowie i ślady takiego niszczenia środowiska i myśli, i mącenia w głowach studentom zostają.
No ta ideologia, pani profesor, wchodzi na pewno na uniwersytety, próbuje wedrzeć się do szkół niższych szczebli, do szkół podstawowych, do liceów, no ale także, jak słyszymy, do przedszkoli, choćby poprzez promowanie ideologii gender i także na ulicę. Co pani profesor sądzi o tych ulicznych manifestacjach LGBT? Okazuje się, że zwykle jest garstka miejscowych i zwożeni są autokarami, samochodami i różnymi innymi środkami lokomocji. Przyjeżdżają działacze, aktywiści, którzy próbują wywołać wrażenie, jakoby wszędzie było nas pełno, oswajać też ludzi.
Tak, cała Polska jest wyznawcą LGBT. Proszę ojca, tutaj ja jestem w pewien sposób zdziwiona, że mimo tego, że konstytucja sama wyraźnie mówi, że konstytucja stosuje się bezpośrednio, ale jak chodzi o zgromadzenia, to konstytucja bardzo wyraźnie definiuje zgromadzenie. W artykule 57 mówi w następujący sposób. Każdemu zapewnia się wolność organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich. Pokojowe zgromadzenie to nie jest zgromadzenie zaczepne, to nie może być zgromadzenie skierowane przeciwko komuś, przeciwko grupom, konkretnym księżom, przeciwko papieżowi, Janowi Pawłowi II, świętej pamięci. To nie są one przede wszystkim, te zgromadzenia nie spełniają konstytucyjnych wymogów pokojowego zgromadzenia. Druga rzecz, nie jest przestrzegana przez samorządy, a głównie samorządy opanowane przez opozycję, które traktują i dopuszczają zgromadzenia jako swoistą zastępczą walkę z rządem, bo wiedzą, że dopuszczenie przez nich, chowając się za parawanem tolerancji i wolności zgromadzeń, dopuszczają do zjawisk i do zgromadzeń, które są ewidentnie zaczepką i hańbą i poniżeniem, i pogardzaniem, i mową nienawiści wobec Polaków, w większości katolików. Chcę też przypomnieć, że te organy samorządowe nie przestrzegają samej ustawy o zgromadzeniach, która mówi, że można zakazać, można nie wydać zgody, decyzję wydać o zakazie zgromadzenia, jeśli cel narusza wolność pokojowego gromadzenia się. To jest jedna tylko, a cel pokojowe gromadzenie jest oczywiste. No przecież jeśli mamy po pierwszej demonstracji w Warszawie, czy gdziekolwiek ona była, czy w Poznaniu, że ona nie ma charakteru pokojowego, że sprowokuje ludzi spokojnych, ludzi wierzących, którzy no nie każdy ma na tyle odporności, jest w stanie to znieść. No rzucają tam jajkami, odpowiadają w pewien sposób, ale to są wszystko prowokacje. Moim zdaniem są to zupełnie świadome prowokacje organów samorządowych. Co więcej, ustawa o zgromadzeniach mówi, że można zakazać, jeśli również no, nie ma pokojowego charakteru, że narusza takie zgromadzenie naruszałby przepisy karne. No to chcę powiedzieć, że zgromadzenia, z którymi się widzimy, to tych osób zaburzonych, tych tak zwanych LGBT, mają na celu przede wszystkim no, ostentacyjną, obelżywe od strony seksualnej po prostu nawołują do różnego rodzaju karalnych, wprost patologicznych zachowań seksualnych, które są karalne. I ja myślę, że nie stosuje się również ustawy, przepraszam, konstytucji, która wyraźnie w artykule 31 mówi, kiedy można zaograniczyć wolności, również wolność zgromadzeń. I jedną z okoliczności, która jest bardzo często pomijana i w ogóle przemilczana i w ogóle jakoś nigdy nie słyszałam, żeby kiedykolwiek się na to ktoś powoływał, z tego powodu, że jeśli odbycie takiego skorzystanie z wolności, na przykład wolności zgromadzeń, naruszałoby moralność publiczną, czyli godziłoby w zdrowie i moralność publiczną. Ja wiem, że tutaj u nas w ogóle już pojęcie moralności jest skażone i właściwie każdy ma już swoją moralność, w cudzysłowie skażone, dlatego, że właściwie te środowiska patologiczne uważają, że nie ma moralności. Zła czy niedobra, właściwie wszystko jest dozwolone w ramach wolności. Co więcej, do tego, ale tu właśnie dodam jedną rzecz, czyli do tego niestosowania się, niekorzystania, niepodlegania przepisom i konstytucyjnym, i ustawy o zgromadzeniach, które pozwalają zakazać takiego tego rodzaju demoralizacyjnym, prowokacyjnym, agresywnym, nienawistnym, skrajnie nienawistnym marszom i zgromadzeniom, sprzyjają również sądy, które jeśli zdarzają się samorządy czy wojewodowie, którzy uchylają decyzje i zgody na takie właśnie przemarsze bluźniercze, to sądy idąc właśnie walcząc zastępczo z rządem, sądy uchylają takie decyzje i takie zgromadzenia dopuszczają, ciesząc się, że przykładają swoją rękę do takiego buntu antyrządowego, do porządku publicznego, do zachowania właśnie pewnych standardów moralności publicznej.
Jeszcze o jednej sprawie, tak króciutko, bo mamy bardzo mało czasu.
Tak,
15-latek Jakub podczas Marszu Równości w Płocku wykonał gest symboliczny. Stanął naprzeciwko marszu LGBT z uniesionym wysoko krzyżem w ręku i nawiązywał w sposób świadomy do gestu księdza Skorupki z bitwy z bolszewikami, z ideologią neomarksistowską, ideologia LGBT jako ideologia neomarksistowska. No i co się okazuje, od razu profesorowie, także profesorowie prawa, jak profesor Sadurski, nazywają go niezrównoważonym chłopakiem, a Lewica już sugeruje, by w sprawie tego Jakuba wyciągnąć konsekwencje prawne i wnioskować do sądu o ograniczenie praw rodzicom, a ponieważ młody nie może odpowiadać za zakłócanie zgromadzeń, z tytułu zakłócania zgromadzeń, można przeciwko niemu wszcząć wyłącznie postępowanie z tytułu demoralizacji. Czyli Jakub, stojący z krzyżem naprzeciwko marszu LGBT, mógłby zostać oskarżony o demoralizację.
Więc proszę Państwa, tutaj mamy do czynienia z paradoksami pewnymi. Z jednej strony przepisy o zgromadzeniach nakazują, czy zezwalają, czy uprawniają osoby, które chcą zorganizować zgromadzenie, a takie są również te agresywne środowisko lesbijsko pedalskie, mogą wystąpić o udzielenie ochrony. Taką ochronę otrzymują i władza lokalna musi zapewnić ochronę policyjną, ponieważ oni ciągle mówią, że są atakowani, bo prowokują, no sami prowokują, bo otrzymują taką ochronę. I teraz mamy sytuację właśnie Jakuba, który staje naprzeciw i mamy tu właśnie paradoks. Idą ludzie, którzy są przedstawiciele diabelstwa, no już tak powiem, nie owijając bawełnę, zła, nienawiści, podłości, jaką można, największe, jakie można sobie wyobrazić, i ich musi, bo ustawy na to nakazują. policjanci wykonują, no niestety wykonują swoje obowiązki ustawowe, które nakazuje im, moim zdaniem, prowokatorem głównym są organy administracji, które zezwalają na to, dopuszczają do tego, że chłopak, który jest wychowany w takiej, a nie innej tradycji, stojąc z krzyżem, jest w sytuacji prawnie, no musi być. Oni sprowadzili na bok tego chłopca, ale nie szarpali go, nie bili. On zresztą nie krzyczał, nie mówił nic. Co najwyżej może dostać jakiś mandat. Oczywiście zwrócą się do rodziców, bo jako do przedstawicieli ustawowych. Wszystkie inne konsekwencje to jest nadużycie, to jest nienawiść, to jest zemsta i ja już na Twitterze wezwałam, żebyśmy obronili takiego chłopca, dlatego, że zemsta będzie nieproporcjonalnie wielka do zwykłego zamanifestowania. On też korzysta z jakiejś wolności, ale musi w ramach praw zrobić. Nie szarpał się, stanął, zszedł. I tutaj nawet bym powiedziała, że to nawet nie wiem, czy to zasługuje na mandat. On się nie szarpał z nimi, no, z policją. No stanął, sprowadzili go na bok, wszedł i nawet nie odpowiadał, nie pyskował, nie atakował. Więc ja uważam, że to, co go spotyka teraz, to są czyste represje, podejrzewam, inspirowane przy środowiskach tych patologicznych, zaburzonych osób, po prostu chorych, które powinny się leczyć, a nie opanowywać nasze ulice.
Jest to działanie symboliczne i przypomnijmy też, że mówimy o ideologii, a nie nazywamy, nie piętnujemy samych osób. Bardzo dziękuję pani profesor za rozmowę. Pani profesor Krystyna Pawłowicz była naszym gościem.